Jak obłok.
Bardzo serdecznie i zapraszam oczywiście jak zwykle o tej porze w niedzielę do wysłuchania audycji Serce jak obłok.
A witają się z Państwem Bartek Kobus, Agnieszka Osmulska-Ilczuk
i Joanna Kudborska. takim niepewnym głosem trochę mówi, ale w ogóle się nie słyszę tutaj.
No właśnie coś tak zawsze nam tak nakręcą, że zanim złapiemy słuch, głos
tak,
mamy.
Tak się zawsze z Państwem czule i powoli witamy na początku. I nie, oczywiście to nie tylko dlatego.
Ale też kiwając się tak w takt piosenki, którą Państwa powitaliśmy.
No i za chwilę zmieni się trochę nastrój, może nie zupełnie za tą chwilę najbliższą, bo jeszcze jeden piękny, kołyszący utwór pojawi się, taki wybrany specjalnie na zimowy już wieczór, ale potem będzie bardzo poważnie i ciekawie, bo historia to kobieta niezwykle ciekawa i my dzisiaj też będziemy chcieli w zasadzie, bo nasi goście też, do spraw związanych z historią Polski, z historią Europy, z historią naszych sąsiadów i tych z zachodu, i tych ze wschodu.
Będziemy mieli dla Państwa też upominek, piękny album, ale historia, której Agnieszka wspomina, związana jest z gościem niezwykłym, który będzie opowiadał.
No szkoda, że nie osobiście u nas w studiu.
Ale miło kiedyś posłuchać głosu. Natomiast ja się trochę czuję rozczarowana, że nie odpowiedział na to pytanie, które mnie interesowało, o przyszłość. Ale dojdziemy do tego wszystko w swoim czasie.
Tak, no bo właśnie też wytłumaczył, że historycy przeszłością się raczej mało zajmują, mimo wszystko raczej starają się.
A człowiek jednak chciałby wiedzieć, co to będzie.
Zajrzeć tak w kalendarz i
zaplanować, kontrolować, przewidzieć.
A to się tak, proszę Państwa, nie da. No ale zanim też przejdziemy do tych tematów ważnych, poważnych i ciekawych z historią związanych, oczywiście jeszcze chcemy Państwu przypomnieć o naszej akcji Tomik za wiersz. Cały czas czekamy na Państwa wiersze. Jak zasypię, to Państwo się przekonają, że wtedy samo pióro do ręki wpada i kartka papieru się wykłada na biurko, bo z domu wyjść nie można. Zasypać ma już jutro, także poeci, proszę się już dzisiaj przygotować i przesyłać do nas teksty. Każdy tekst zostanie nagrodzony tomikiem wierszy. Oczywiście nie wszystkie możemy przedstawić na antenie, wybieramy tylko te niektóre. Ale każdy, kto prześle tekst, no po pierwsze ma ogromną szansę, że jednak zostanie przeczytany, a po drugie na pewno dostanie od nas tomik za ten wiersz. Więc serdecznie zachęcamy i zapraszamy i przypominamy drogi kontaktu.
Drogi kontaktu, czyli dwa adresy internetowe i ten adres na zwykły list ze znaczkiem. Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 5608 110 Siedlce z dopiskiem serce jak obłok i internetowy, jeszcze prostszy, studio@radiopodlasie.pl. I was wrong.
z dna szuflady.
Kolejny tekst z dna szuflady, a w zasadzie z jej wierzchu, ponieważ to te najświeższe, które przyszły w związku z akcją Tomik Zawierz. Pana Leszka dzisiaj bardzo serdecznie pozdrawiamy i czytamy.
O, do czytania bardzo wiele miałyśmy. My na antenie zaprezentujemy jeden wybrany wiersz. Panie Leszku, taki nam dziś się natchnął na dzisiejszy wieczór. W przebłyskach dni gubimy się, ci sami my, starsi o grzech, bledsi o zmierzch, poszukujący słów, pragniemy być tak bardzo. Światy w nas odległe, jak ogród w kieszeni, więdnące kwiaty, odchodzący bliscy niedaleko wieży. Niech ta chwila trwa, dopóki wiara w nas. Słońce zamyka lepsze dni, ważne, że jesteś ty. Razem odpłyniemy w ciszę nieustających marzeń. Otwieraj serce, żeby trwać. Pustkę wciąż oddalaj. Nie mówmy źle o drugich. Zakwita zieleń w snach. Niech stanie się co dobre. Mały fragment lepszych dni. I dla pana, panie Leszku, tomik za wiersz. Tomik niezwykły, o którym szerzej mówiłyśmy na początku listopada, tuż po spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Diecezjalnym. To spotkanie związane było z promocją publikacji wokół mistycyzmu w sztuce i było pokłosiem spotkania znawców tematu w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greca, Ekstaza świętego Franciszka. Książka niezwykle interesująca, bardzo szeroko traktująca temat mistycyzmu w sztuce, zilustrowana barwnymi fotografiami obrazów, o których mowa, i tę książkę wraz z gadżetami ufundowanymi przez Muzeum Diecezji Siedleckiej, to są zakładki do książek, naklejki, otrzymuje pan, panie Leszku. Dziękujemy pięknie za wiersze, które nadeszły do audycji Serce jak obłok.
Pod mostami naszych słów i w pożądań mrocznych bramach, na podwórkach czułych chwil, między snem a déjà vu, gdzie losu żart i nagły dramat na każdym progu ciągle drży. Proporzec pamięci, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu, gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu, gdzie mnie nie ma, nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma, prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Tu, gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu, gdzie mnie nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma, prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Milczenia zimnym dnie, w słodkim cjanku papierosa, na powierzchni morza głupstw i pod wodą przykrych snów, gdzie dziecka śmiech i śmierci koza na każdym progu zadrży znów. Proporzec pamięci, mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu, gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trumiący dym. Tu, gdzie mnie nie ma, nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu, gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu, gdzie mnie nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Mostami naszych słów i w pożądań mrocznych ramach.
Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą chcemy przekazać wspaniały album i niezwykle interesującą książkę zarazą, o której mówiłyśmy 14 listopada, tuż po Święcie Niepodległości. Album wydany przez wydawnictwo Biały Kruk, Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920. Autorów jest dwóch. Z jednej strony profesor Andrzej Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity historyk, kierownik pracowni dziejów Rosji i Europy Wschodniej w Instytucie Historii PAN, specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunków polsko-rosyjskich XIX i XX wieku. A z drugiej strony ważną postacią przy redakcji tego albumu był Michał Klag, fotograf, który pokazywał z jednej strony historyczne dokumenty i zdjęcia, ale z drugiej strony, i to też jest ważna część albumu, świetne fotografie rekonstrukcji historycznych przedstawiających właśnie wojnę sowiecko-polską 1920 roku. Album, jak to w Białym Kruku, naprawdę na najwyższym poziomie edytorskim i merytorycznym, dotarł do naszej redakcji i za wydawnictwem chcemy go przekazać Państwu.
Proszę Państwa, a co trzeba zrobić? Po prostu wysłać do nas SMS-a. Osoby, które są zainteresowane tą tematyką, które rzeczywiście z albumu skorzystają i który to album przyda się Państwu, czy to przy obowiązkach zawodowych, czy przy obowiązkach naukowych. Bardzo prosimy o to, by wysyłały do nas SMS-y. Numer skrzynki 500 956 590. Proszę pamiętać o imieniu, nazwisku i swoim adresie. Osoby, które do nas piszą z Siedlec, niech będą świadome, że będą musiały odebrać w przypadku wylosowania album w sekretariacie. No i po prostu czekamy na Państwa zgłoszenia, a żegnając się z Państwem dzisiaj na końcu audycji, powiemy, do kogo album trafi. Raz jeszcze numer skrzynki SMS 509 056 590.
Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, prawo tak jest prawem, jak pola się złocą, kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. To ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciło po świecie. Kto pustynię budził? Kto gasił żar górnika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry? Jej wielcy synowie współpłynęli z tęsknot. Teraz powrócenie w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż niktokolwiek. Widzę to ja, ślepy.
Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona.
Dobrej strony.
Norman Davis, proszę Państwa. Myślę, że nie trzeba więcej rozszerzać. Historyk, wspaniały historyk. Przede wszystkim zakochany w historii Polski. Myślę, że być może pamiętają Państwo, kiedy po raz pierwszy ukazało się Boże Igrzysko w księgarniach. To był taki szok, że ktoś, kto nie jest Polakiem, ktoś z zewnątrz, w ten sposób potrafi pisać o historii Polski. Szok pouczający także, dlatego że ta książka była złamaniem też pewnych stereotypów mówienia o historii Polski i czas przełomu wtedy też był obecny. W związku z tym książka dawała prawdę historyczną, która jeszcze kilka miesięcy, lat wcześniej nie była dostępna. Ale po Bożym Igrzysku pojawiło się mnóstwo książek Normana Davisa, już nie tylko poświęconych historii Polski, ale także historii Europy. Najnowsza książka Zaginione Królestwa to kolejna fascynująca podróż po przeszłości, ale również podróż, która nie jest tylko takim zbiorem historycznych faktów, chociaż tutaj Norman Davis
opis potrafi niesamowite rzeczy ze sobą wiązać. W tej książce to widać szczególnie, ale jednocześnie daje nam kawałek dobrej literatury, bo język, jakim książki Davisa są pisane, to naprawdę świetny język. Warsztat także, kiedy powstawała książka, przypomnę Państwu, o Powstaniu Warszawskim, to oprócz tego została wydana zupełnie inna, oddzielna książka, która pokazywała, jak przebiegały prace nad książką właściwą i obie te książki zresztą fascynujące są. Natomiast najnowsza książka Zaginione Królestwa pokazuje, jak bardzo zmienia się mapa świata, jak to, co nam się wydaje takie oczywiste w tej chwili, może za jeden dzień, a może za 300 lat być zupełnie nieoczywiste, bo tak jak ludzie, królestwa giną i umierają. Tak jest z państwami i o tym w tej książce przeczytać można. No, taki pewien dreszcz historycznej emocji także w związku z tym można poczuć. Posłuchajmy dzisiaj wypowiedzi Normana Davisa. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak możemy tych wypowiedzi posłuchać. A między innymi Norman Davis mówi o pomyśle na książkę, także o tym, na ile książka zainteresuje polskiego czytelnika, który rozpieszczony jest trochę przez autora wielu przecież książek o historii Polski.
Temat jest bardzo polski. Jako historyk Polski dobrze wiem, że państwa umierają. Czasem odbudowują się, czasem nie. Ale przyznam się, że ta cała tematyka zbudziła się w mojej głowie po upadku ZSSR w 1991 roku. Największe państwo na świecie, największe, niesamowicie mocne, jeśli chodzi o wojskowość i cały arsenał nuklearny i tak dalej, ale takie państwo zdechło jakby z zawału serca, bez wojny, bez ataku sąsiadów czy wrogów. Ten niespodziewany ewenement wzbudziło właśnie te refleksje, które teraz mają formę tej książki. Celowo pisałem stosunkowo mało o Polsce, bo tyle razy mówiłem te rzeczy, ale cała koncepcja jest chyba blisko Polaków. Mam nadzieję, że polski czytelnik nie czyta tylko wyłącznie o Polsce. Tak jak powiedziałem, temat jest polski, ale jest zastosowany do przykładów od różnych okresów, różnych regionów Europy. Wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim Polacy powinni się interesować samą Europą i nie tylko tej części, gdzie oni żyją, bo świat jest coraz bardziej globalny, Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, więc Polacy mają dużo wspólnego codziennie z Europejczykami ze wszystkich stron. Książka pokazuje, jak konwencjonalna historia mocarstwowa jest mylna. Historycy piszą przeważnie o przyszłości państw i narodów, które istnieją. Piszą o historii Polski, o historii rosyjskiej, o historii niemieckiej, brytyjskiej, hiszpański, włoski i tak dalej. Bo wiemy, że każde państwo, które istnieje, ma swoją przeszłość, różne warstwa. Ale ja patrzę przez te szczeliny między blokami dzisiejszymi, żeby zobaczyć przeszłość, która była inna, że mapa Europy była inna, że ta mapa ciągle się zmienia. Nie tylko granice, ale jednostki państwowe na mapie ciągle się zmieniają. Ciągle państwa umierają, nowe państwa rodzą się. Proces jest przeważnie powolny. Te zmiany nie odbywają się tak szybko. Mimo tego, że znalazłem państwo, które potrwało jeden dzień. Są państwa, które potrwało rok albo dwa tygodnie, ale przeważne państwo, kiedy jest ustabilizowane, potrwa 100 lat, 200 lat, 300 lat, ale nie wiecznie. Nigdy nie wiecznie. Wszystko, tak jak ludzie, państwa są śmiertelne.
Norman Davis o swojej najnowszej książce Zaginione Królestwa. Oczywiście zawsze ciekawe jest podpatrywanie warsztatu. Tym razem warsztat był związany z podróżowaniem.
Ja byłem żoną większości tych krajów. Każdy rozdział zaczyna się szkicem dzisiejszym. No, na przykład Kaliningrad rosyjski, kiedyś stolicę Prus. Albo byliśmy w Perpignan, w Arygonii, byliśmy w ukraińskim Haliczu, który jest jakby początki Galicji. No, byliśmy prawie wszędzie. Każdy budzi zdziwienie, jak świat się zmienił. Na przykład Perpignan, miasto francuskie. Wielki zamek, który do niedawno nazywał się Château de Roi, czyli Zamek Królów, tylko nie powiedzieli, jakich królów. Ale nie, to nie byli Francuzów, tylko historyk dowie, że to było królów aragońskich. Perpignan dzisiaj jest mniejszość katalońska. Ale Katalończycy nie mówią o Aragonie, bo oni mają swoją przeszłość w głowie. Oni mówią o państwie średniowiecznym katalońskim. To był ani kataloński, czy hiszpański. Nie było Hiszpanii wtedy. Było Kastylia i Aragon i Portugalia i inne państwa. Więc to wzbudziło dużo zainteresowanie, bo pojechaliśmy tam dosyć wcześnie i już widziałem, że ten temat ma dużo możliwości.
Czytelników i ludzi, którzy interesują się historią i współczesnością, przecież to się ze sobą łączy, na pewno interesuje, jak dziś można znaleźć ślady zaginionych przecież królestw.
No, ślady są wszędzie, na każdym kroku, tylko że trzeba umieć szukać. Bardzo ciekawy z tego względu jest historia Burgundii. Rozdział się nazywa 5 Burgundia, 5, 6 lub 7 Królestw Burgundii. A o tym, o tych wszystkich, prawie żadna książka historyczna nie pisze. I na końcu tego rozdziału, bo każdy rozdział kończy się z refleksjami nad Królestwem Zaginionym. Burgundii na końcu zrobiłem taka próba źródła informacji o przeszłości, co pisze różne encyklopedie, słowniki, gazetyry i oczywiście strony internetowe. I wyszło, że Wikipedia wcale nie jest najgorsza. Ale żadne źródło ustalone nie mówi o wszystkich Burgundiach. Przeważnie mają tą optykę dzisiejszą. Jest Burgundię we Francji dzisiaj. Ten region francuski jest następcą dawnego księstwa Burgundii świetnej w XV wieku. Ale za wcześniej było aż 7 królestw Burgundii. Prawie nikt nie pamięta.
kontekście książki Zaginione Królestwa, zapytany o to, jak będzie wyglądała Europa w przyszłości, Norman Davies nie odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że jest historykiem i może rozmawiać o przeszłości, a my jesteśmy ciekawi mimo wszystko. Za to odpowiedział na pytanie podobne, a chociaż trochę inaczej brzmi. Czy któreś z państw może zniknąć z mapy Europy?
Na pewno będą zmiany na mapie Europy. To jest nieunikalne. Nie widzę, że jakby pierwsi kandydaci do zgonu są na wschodzie, raczej na zachodzie. Belgia jest oczywistym przykładem. Wielka Brytania może być następna. Natomiast państwa wschodniej Europy, które odradzali się tak niedawno, 20 lat temu, mają jeszcze ten napęd, jakby ten wigor nowego życia. I prawdopodobnie oni jeszcze jakiś czas pożyją. Ale co będzie z Belorusem? Ja myślę, że najbardziej chorowity z tych nowych państw jest Białoruś. Czy uda Belorusinom trzymać odrębność od Rosji, czy nie, to nie do końca wiadomo. Ukraina też jest zagrożona, ale Ukraina jest duża. Sytuacja tam jest bardziej skomplikowana. Dobrze jest być jak Polska. Nie za mały i jakby nieduży, niegroźny dla innych. Ale nie wiemy. Historia jest pełna niespodzianek. Kto by przewidział, że Związek Radziecki zginie w ciągu kilka tygodni? Prawie nikt. Ani jeden z tych wielkich sowietologów przewidział, co będzie, bo oni przyważnie mieli zaufanie, że Gorbaczow ratuje. Każdy wiedział, że Związek Radziecki jest w kryzysie, ale żeby największe państwo na świecie zniknie, wyparuje się przed naszymi oczami. To była niespodzianka totalna dla prawie wszystkich. I właśnie od tego powstała ta książka.
A jakie czynniki wpływają najmocniej na kształt współczesnej Europy?
Moim zdaniem najmocniejsze właśnie są czynniki kulturowe, narodowościowe, związane z tożsamością obywateli. Czy oni się czują częścią tej wspólnoty, czy nie? Oczywiście są czynniki gospodarcze. Jest możliwe, że ten obecny okres kryzysu finansowego, gdzie są cięcia od rządu wszędzie, nie będzie miał swoje konsekwencji wśród ludzi, ale na przykład Szkocji. Jeśli rząd w Londynie robi oszczędności na koszt tych narodów poza Anglią, wtedy efekt będzie nie tylko trudności gospodarcze, to będzie konsekwencje polityczne, że znowu ci Anglicy nas maltretują. Nie? I dlatego myślę, że to samo w Hiszpanii. Te odśrodkowe siły są związane bardziej z kulturą, z językiem, z historią, z przymusem przeszłości. Dlaczego my się znaleźliśmy częścią tego państwa? Tego nie chcieliśmy. Teraz mamy możliwość odejścia. To jest najważniejsze. Belgia to jest konflikt dwóch narodów, Flamandów i Walończyków, którzy czują kulturowo, językowo obcy. Mimo tego, że żyją w tych samych miastach. Bruksela, stolica Unii, jest podzielona w dzielnicy frankofońskiej i flamandofońskiej. I te siły związane z tożsamością są najsilniejsze.
Thank you.
Davis, Zaginione Królestwa, najnowsza książka Normana Davisa, no i nowość wydawnictwa Znak, dzięki któremu mogliśmy dzisiaj posłuchać także wypowiedzi Normana Davisa. Gorąco Państwu tę lekturę polecamy, być może świetny prezent pod choinkę dla kogoś, kto interesuje się historią. No i teraz jeszcze to powtórzę, oprócz rzetelnej pracy historyka, także świetna literatura i język niemal powieściowy, który naprawdę wciąga nas. Tym razem w świat Zaginionych Królestw i w mapę świata, która przecież jest dynamiczna i ciągle się zmienia.
Audycja trwała, Państwo wysyłali SMS-y, a my wylosowałyśmy Pana Łukasza, Łukasz Kuszlewa, który otrzymuje od nas i wydawnictwa Biały Kruk zarazem piękny album z dobrym tekstem i ciekawymi zdjęciami. Ojczyzna ocalona, wojna sowiecko-polska 1919-1920. Gratulujemy.
Gratulujemy.
Yeah. sobie na kazatu złodek.
A znajdziesz sens,
wysyłam balala, co głodę.
Jeszcze masz do sesji
powiem. Przyja balala, bala, są takie na balala, dola, tak, mi bym. Esy na nona, tyki. Będę sam, wymurię gębę. Kiedy bala, tyki, bap.
Żegnamy się już z Państwem, życząc dobrej nocy.
Bartek Kobus, Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Joanna Kuczborska, a na dobranoc jeszcze zajrzymy na płytę Maćka Turkowskiego z piosenkami, do których napisał muzykę, płytę Tyle pragnień, trochę tak na fali pierwszego ogólnopolskiego konkursu poezji śpiewanej na temat. Pierwszy dzień, pierwszy wieczór tego przeglądu to był właśnie koncert z piosenek Maćka Turkowskiego. Myślę, że warto też przypominać sobie płytę, bo jest naprawdę jak na takie długie zimowe wieczory idealna do posłuchania. A to taki utwór, który mi jest szczególnie bliski i Państwu bardzo gorąco chcę go na dobranoc polecić i zadedykować.
Zasłonię okno księżyce, nieszporu nalej do szklanki, a zielone elipsy wiatru w winnicy soczystej zamknij. Gdy w siódmym niebie cisza rdze z gwiazdozbiorów zetrze we mnie, jak źdźbło zaświtasz, ja ciebie przejdę dreszczem. Więc zasłoń oczy księżyce, aniołów świetlistą ciała się nam pustokrotnią. Gdy w siódmym niebie cisza rdze z gwiazdozbiorów zetrze we mnie, jak źdźbło zaświtasz, ja ciebie przejdę dreszczem. Gdy w siódmym niebie cisza rdze gwiazdozbiorów zetrze we mnie, ja ciebie przejdę dreszczem. Zasłoń okno, zasłoń oczy księżyce.
Serce jak obłok.